I minęła godzina 9, a podróż jest pod hasłem Wracamy do źródeł. To już jest 7. edycja naszej ogólnopolskiej podróży. Wracamy do źródeł. Tym razem to jest dzień 2 lipca 2018. Jesteśmy w Poznaniu, jesteśmy tutaj na poznańskiej Starówce. Jesteśmy tutaj obok poznańskiej Fary. W miejsce, które nas ugościło, nazywa się Cafe Misja, Centrum Kultury Fara. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. To jest ulica Gołębia 1 i już wracamy, proszę Państwa, jeszcze na chwilę do średniowiecza. Były obchody 1050-lecia powstania Biskupstwa Poznańskiego. Naszym gościem jest profesor Tomasz Jasiński, dyrektor Biblioteki Kórnickiej, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Panie profesorze, to pierwsze biskupstwo powstaje w Poznaniu, ale jednak tą metropolią polskiego kościoła staje się Gniezno. Ten Poznań jest bardzo ważny, ale jednak gdzieś pozostaje na uboczu.
Ale to po jakichś latach. Bo ciągle był taki spór u nas, kto był tą pierwszą stolicą i tak dalej. Niewątpliwie Poznań był pierwszą stolicą. Ja nie jestem poznańczykiem. Pochodzę z Torunia, więc mogę tu zachować pewien obiektywizm i też kocham Gniezno. Ale trzeba tak, zacząć od tego, że nie było stolicy w takim pojęciu jak dzisiaj. Władca, książę albo król ciągle podróżował. My nawet używamy takiego pojęcia zabawnego może dla osób, które nie znają łaciny, dux ambulans lub rex ambulans, czyli król czy książę podróżujący. Król książę był ciągle w podróży, nawet w tak małym państwie, jak to było państwo Polan, sprawował sądy, etc. i przenosił się od grodu do grodu. Tam następowała dystrybucja zasobów państwowych. Państwo było bogate i on musiał podzielić między drużynę, między swoich możnych, wojów, swój dwór i tak dalej, a również w tych dworach gromadziły się środki, które przeznaczone były na uposażenie kościoła. Więc pod tym względem Gniezno i Poznań były takimi głównymi grodami państwa polskiego i było ich więcej. Nie było tylko te dwa, ale było też tutaj, był w Wielkopolsce, był bardzo ważny Giecz, Ostrów Lednicki. To były tak zwane sedes principales regni Polonie, czyli główne siedziby Królestwa Polskiego. Ale Gniezno powstało dopiero w 1940 roku dzięki około plus minus 2-3 lata. Dzięki badaniom dendrochronologicznym wiemy to dokładnie. Poznań najpewniej był starszy i początkowo ważniejszy. Jednak w czasie wojen polsko-niemieckich, to już jest moja hipoteza, co na pewno potwierdziła późniejsza jeszcze wojna z Henrykiem II Bolesława Chrobrego, Poznań był położony zbyt daleko wysunięty na zachód i w razie nagłych, niespodziewanych działań zbrojnych mógł być władca, jeżeli by swoim punktem oporu uczynił Poznań i chciałby tutaj zostać, no osaczony. I tak się stało właśnie w czasie wojny Henryka II z Bolesławem Chrobrym. I już Mieszko w latach 80. Chociaż Gniezno z 1940 roku było bardzo potężne, ale w latach 80. X wieku po wojnie polsko-niemieckiej bardzo rozbudował Gniezno i już w 1991 czy 2 roku nazwał je państwem gnieźnieńskim, Civitas Chinesge, tak. A to jest Civitas Gnesnensis, tak było na pewno napisane, no ale był kłopot z odczytaniem tego słowa kopiście watykańskiemu. I kiedy umarł święty Wojciech, złożono jego ciało w kościele, który potem przebudowano na katedrę, to rzeczywiście Gniezno stało się tym głównym ośrodkiem. Ale powiedzmy, to królowanie Gniezna było bardzo krótkie, bo w 1038 roku dochodzi do najazdu Brzetysława i Gniezno do lat 70. popada w ruinę. Mało kto wie, to są ustalenia profesora Tomasza Jurka, nie było archidiecezji gnieźnieńskiej, ani nawet diecezji poznańskiej, nie funkcjonowały przez dobrych 30 kilka lat, właśnie od tego 1038, jeszcze tam była reakcja pogańska, do lat 70., kiedy z okazji swojej koronacji Bolesław Śmiały odbudował tę strukturę kościelną, a Galanonim pisze wyraźnie, że w katedrze poznańskiej i gnieźnieńskiej, to jest oczywiście takie literackie stwierdzenie, zwierzęta znalazły sobie legowiska w tym czasie.
widok prawie jak z Tolkiena. Panie profesorze, pan wspomniał naszego najstarszego kronikarza, Gala Anonima. Z tym, czy on był galem, czy nie galem, to zdaje się, są pewne problemy.
Panie redaktorze, właśnie, ja trochę narobiłem na tym polu zamieszania, ale powiem tak, główne odkrycie to jest odkrycie już nieżyjącej warszawskiej pani profesor Danuty Borawskiej, która znalazła dzieło Historia o translacji świętego Mikołaja i zwróciła uwagę na pewne podobieństwa między tym dziełem a kroniką Gala Anonima. I ja poświęciłem badaniu tego podobieństwa sporo czasu i muszę przyznać, że ona miała rację. Dla mnie już dziś ona nie potrafiła pewnych rzeczy przeprowadzić, jak to analiz filologicznych, tak z rytmiki. Ja przez kilka lat się tego nauczyłem i to przeprowadziłem i wiele innych elementów. Okazuje się, że z całą pewnością jest to dzieło napisane przez Gala Anonima. Czyli Gal Anonim jest autorem również tej historii, która moim zdaniem powstała w 1102-1106, w tej rozpiętości. Dotyczy przeniesienia relikwii świętego Marka z Myry, to jest z dzisiejszej Turcji, a wtedy oczywiście Cesarstwa Bizantyjskiego, do Wenecji, ale nie do samej Wenecji, a do klasztoru benedyktynów świętego Mikołaja na wyspie Lido. Ci z Państwa, którzy byli w Wenecji, to pamiętają, że to jest taka wielka wyspa leżąca naprzeciwko ujścia Canale Grande. I to jest, nie ulega wątpliwości. Natomiast mamy problem. Otóż ów autor tej historii o translacji świętego Mikołaja, pomyliłem nie Marka, tylko Mikołaja, też jest anonimem. I jest nazywany mnichem z Lido. Ale nie mamy stuprocentowej pewności, że on był tym mnichem, dlatego tegoż aż właśnie klasztoru, dlatego że pisze on o braciach, że bracia tegoż klasztoru, a nie mówi moi nostri fratres, moi bracia. Mówi, że sprawował tam nieszpory. No, ale nieszpory mógł też kapłan zewnętrzny, więc ciągle nie wiemy. Natomiast wiemy dużo, dużo więcej o jego sposobie i temu poświęciłem przynajmniej 10 ostatnich lat, no przynajmniej 8 lat, o jego sposobie pisania, o jego kunszcie prozatorskim i poetyckim. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że w tym czasie był moim zdaniem jednym z najwybitniejszych prozaików i poetów Europy i w ogóle w historii. Za pomocą takiego specjalnego programu komputerowego udało mi się zbadać, że tak właściwie jak on nikt nie pisał. No jest po prostu ewenementem, był człowiekiem niezwykle giętkim stylistycznie, łaciną bawił się, jakby to był jego, jakby był native speakerem, prawda, w łacinie. No jest to coś nieprawdopodobnego. I poeta tak też purystyczny, to znaczy potrafił sobie narzucić tak wysokie wymagania, a realizował je z wielką lekkością.
Komputer w służbie historii średniowiecza to rzeczywiście jest fascynujące i pewnie byśmy mogli jeszcze długo na ten temat rozmawiać, ale Poranek Wnet ma tylko jedną wadę, bo właściwie ma same zalety, mianowicie kiedyś niestety się kończy. Na zakończenie wróćmy więc do współczesności. Panie profesorze, reforma uniwersytecka firmowana nazwiskiem wicepremiera Jarosława Gowina. Jakie jest pana zdanie na temat tego procesu?
Panie redaktorze, to znaczy myślę tak, intencje są dobre. Wiele będzie zależało od uczelni. Mają bardzo szeroką autonomię i za pomocą, czy dzięki statutowi będą mogły wiele regulować. I mamy też trochę pewne niepokojące fakty. Wiemy, że jest krytykowane. Ja panu redaktorowi może zdradzę. Jestem w takiej radzie przy ministrze. To jest rada, która nie ma nic wspólnego z reformą, ale w pewnym momencie, kiedy zauważyliśmy, że zawiera ta reforma pewne błędy, to jest Rada Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Nasz przewodniczący zaproponował, abyśmy się spotkali z panem premierem. I doszło do dwukrotnych spotkań i ostatnie miało z półtora tygodnia temu, dwa tygodnie temu byliśmy, pan premier nas zaprosił. Spotkaliśmy się bardzo późno, bo przyleciał wtedy, to był też poniedziałek, z Gdańska i spotkaliśmy się o godzinie 20 i rozmawialiśmy do godziny w pół do 11 wieczorem, a z jego dyrektorami do godziny w pół do 12. I wiele elementów przekonaliśmy, jeżeli chodzi zwłaszcza o ocenę humanistyki, przekonaliśmy pana premiera, że nasi koledzy, przedstawiciele nauk ścisłych, działając w dobrej wierze, ale nie mając pojęcia o funkcjonowaniu humanistyki zarówno na świecie, jak i w Polsce, obdarzyło nas pewnymi prezentami, które by były trudne do zgryzienia przez humanistów na całym świecie. I udało nam się wiele elementów odwrócić. Zobaczymy, jak zacznie działać ta ustawa. Ja jestem optymistą.
Dziękuję bardzo. Profesor Tomasz Jasiński, mediewista, dyrektor Biblioteki Kuzmickiej, wykładowca Uniwersytetu Poznańskiego. A gdyby pan profesor miał taką jedną nowoczesną książkę o średniowieczu polecić dla tych, którzy chcieliby się coś dowiedzieć, skąd właściwie Polska się wzięła.
Skąd Polska się wzięła? Niestety, już nie taka nowoczesna, sprzed kilku lat. Pani profesor Kurnatowska, była taka mała biblioteczka w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. I tam pisali różni wybitni historycy. Pani profesor Zofia Kurnatowska, wybitny archeolog, która de facto dokonała rewolucji w pojmowaniu naszej dziejów narodowych. Ja zresztą byłem tego świadkiem. Napisała tam książeczkę o początkach Polski. Tak pan redaktor mnie zaskoczył, ale nie ręczę za dosłowność tytułu. Natomiast jeżeli mógłbym minutę jeszcze zająć, to pamiętam, dla mnie to też było wielkie przeżycie. Kiedyś pani profesor przyszła, ja byłem dziekanem. To było około 2000 roku. Przyszła do mojego gabinetu i poszukiwałam proza życia swoich zaświadczeń, ile lat pracuję, bo przechodziła na emeryturę. Oczywiście zaprosiłem ją do siebie, do gabinetu, bo to się działo wszystko w sekretariacie i mówię, pani profesor, co tam nowego słychać w historii? A ona mówi, panie profesorze, panie dziekanie, rewolucja. Mówi, jak to? Pan doktor Krąpiec, dzisiaj już profesor, z AGH opracował skalę dendrochronologiczną dębu i się okazuje, że państwo polskie nie powstało gdzieś w VI, VII wieku, tak jak przypuszczaliśmy, to był też trochę wpływ Gala i nieprecyzje, brak precyzji archeologii, ale powstało tak naprawdę około 900 roku. A same państwo, jak ja i potem pisałem, zresztą ona też na ten temat pisała, ja ona tą problematyką zarodziła, możemy powiedzieć dokładnie około 940 roku. Także tę książkę pani profesor i wiele innych jej prac można wyszukać w internecie. To jest wspaniała uczona. Ja ją podziwiałem i podziwiam nadal jeszcze z jednego względu, że przeważnie im bardziej się starzejemy, tym bardziej stajemy się niedołężni, zarówno fizycznie, jak i intelektualnie. Wiem, co mówię, bo już mam sam 67 lat. Ale pani profesor do swojej śmierci, a przecież zmarłam mając, o ile dobrze pamiętam, ponad 80 lat, z każdym dniem była młodsza i bardziej bystra. To było coś wspaniałego i naprawdę przebywanie w jej otoczeniu i ta wiedza olbrzymia, która na nas spływa, jesteśmy do dzisiaj jej bardzo wdzięczni. Może niech znaczenie jej pamiętam, że osobiście arcybiskup Stanisław Gondecki ją, że tak powiem, odprowadził, ostatnią drogę pochował. To znaczy o tym, jak wielkim szacunkiem się cieszyła się tu Wielkopolsce.
I to był właśnie taki wielkopolski, poznański fresk. Chyba o średniowieczu to już w dzisiejszym poranku wszystko, ale czy ja mogę za to ręczyć, nie jestem pewien. A teraz dla pewnej mediewistki chciałem zadedykować Rolling Stonesi Miss You.